Rozdział 17. U pasterzy na górach błogości. Po dokonaniu tak walecznych czynów, zabiciu olbrzyma, rozpacz i zburzeniu zamku zwątpienia, pielgrzymi udali się w dalszą podróż i dotarli do gór błogości, gdzie swego czasu chrześcijanin i ufny zostali tak wspaniale pokrzepieni różnymi darami tego błogosławionego miejsca. Zapoznali się również z pasterzami, którzy zaprosili ich w gościnę równie serdecznie jak ongiś chrześcijanina. Gdy zaś pasterze zobaczyli tak dużą gromadkę idącą w ślad za Panem wielkie serce, jego samego bowiem znali już od dawna, rzekli do niego: łaskawy Panie, przywiodłeś tutaj bardzo zacne towarzystwo. Zechciej nam powiedzieć, gdzie ich wszystkich znalazłeś? Na to Pan wielkie serce odpowiedział: wpierw chrześcijanka idzie tu wraz z rodziną całą, jej synowie, żony ich, kierując się stałą gwiazdą, kompas śledzą swój, by nie zmylić drogi do królestwa łaski. Od grzechów, przekleństw, trwogi stary Pan rzetelny też na pielgrzymkę idzie, za nim zaś mdłe serce i gotów paść, choć w biedzie, jednak twierdzić śmiem, że ich serca dobre, złote, a iść ze wszystkimi w przód mają wciąż ochotę. Bez nadziei dobry mąż w ślad za nimi kroczy, wraz z trwożliwą córką swą, któż więc ich otoczy? Pieczą i pod dach swój wziąć zechce, wy czy innej szukać mamy jeszcze gdzieś przystani gościnnej? Wtedy pasterze rzekli: to jest rzeczywiście zacne towarzystwo. Witamy was więc serdecznie pomiędzy nami. Mamy wszystkiego pod dostatkiem zarówno dla słabych, jak i dla mocnych. Nasz książę baczną uwagę zwraca na to, aby szczególną opieką otaczać tych najmniejszych. Dlatego czyjaś słabość nie stanowi przeszkody do udzielenia mu przez nas gościny. Mateusz 25:40. Zaprowadzili ich więc do drzwi wejściowych swego pałacu i rzekli: wejdź, proszę, Panie, mdłe serce. Wejdź, Panie, gotów paść. Wejdź, Panie, bez nadziei. I Pani trwożliwa, jego córko. Tych, Panie, wielkie serce, rzekli pasterze, zwracając się do przewodnika, zapraszamy po imieniu, gdyż oni najprędzej byliby skłonni cofnąć się wstecz. Jeśli zaś chodzi o was, którzyście silnymi, pozostawiamy wam swobodę i prosimy, abyście się czuli tak, jak u siebie w domu. Wtedy Pan wielkie serce rzekł: dzisiaj widzę, że oblicza wasze promienią łaską i że jesteście prawdziwie pasterzami mego Pana. Nie popychacie bowiem, ani nie bodziecie rogami wszystkich słabych, ale usłaliście kwiatami ich drogę do pałacu, tak jak powinniście byli uczynić. Ezechiela 34:21. Weszli więc do środka. Najpierw wątli i słabi, a Pan wielkie serce wraz z pozostałymi za nimi. Gdy wszyscy usiedli, pasterze zwrócili się do tych słabych, zapytując: czego sobie życzycie? Tutaj obowiązkiem naszym jest przygotować wszystko, co jest potrzebne ku posileniu słabych, jak i to, co jest potrzebne ku ostrzeżeniu niestojących w rzędzie. Po tej rozmowie zasiedli wszyscy do przygotowanej już uczty, w czasie której podano łatwostrawne, a jednocześnie smakowite i pożywne potrawy. Po spożyciu posiłku udali się na spoczynek, każdy na swoje miejsce. Gdy nastał ranek, ubrali się i spożyli śniadanie, po czym pasterze, korzystając z panującej w tych wysokich górach pięknej pogody, wyprowadzili ich na pola, aby stosownie do swego zwyczaju pokazać pielgrzymom przed odejściem z tego miejsca trochę osobliwych rzeczy. Najpierw pokazali im to wszystko, co ongiś chrześcijaninowi. Następnie zaprowadzili ich jeszcze na inne miejsca. Pierwszym z nich była Góra Cudów, skąd zobaczyli w dali pewnego męża, który słowem góry przenosił. Zapytali więc pasterzy, co to ma znaczyć. Na to oni powiedzieli, że mąż ten był synem Pana Wielkiej Łaski, o którym czytaliście w opisie pielgrzymki chrześcijanina. Znajduje się on tam w celu nauczania pielgrzymów, jak mają wierzyć, albo innymi słowy, jak wiarą mają odrzucać precz rozmaite trudności piętrzące się na ich drodze. Marek 11, 23-24. Słysząc to, Pan Wielkie Serce rzekł: znam go. Jest to mąż przewyższający wiarą wielu. Następnie pasterze zaprowadzili ich na inne miejsce zwane Górą Niewinności. Tam zobaczyli męża odzianego w białe szaty, a dwóch innych, którym na imię było Zabobon i Złość, bez ustanku obrzucających go błotem. Ale wszystko błoto, które nań rzucili, po krótkiej chwili odpadało, a szaty jego znów wyglądały tak nieskazitelnie białe, jak gdyby na nich nigdy nie było żadnego brudu. Pielgrzymi rzekli więc: cóż to ma znaczyć? Pasterze odpowiedzieli: mężowi temu na imię jest pobożny, szata zaś jego wskazuje na niewinność jego życia. Ci, którzy ciskają nań błotem, nienawidzą jego dobrych uczynków. Jednak jak widzicie, brud ten nie przywiera do jego szat. I podobnie będzie z każdym, który prawdziwie niewinnie żyje w tym świecie. Ktokolwiek chciałby takiego człowieka zabrudzić, trudzi się daremnie. Bóg po niedługim bowiem czasie sprawi, że niewinność jego zabłyśnie jako światło, a sprawiedliwość jak słońce w południe. Potem zaprowadzili ich na Górę Miłości. Tam pokazali im męża, przed którym leżała bela sukna, z której wycinał płaszcze i ubrania dla biednych stojących wokoło. Pomimo tego owa bela sukna nie pomniejszała się. Wtenczas zapytali: a to co ma znaczyć? To ma wam udowodnić, odparli pasterze, że ten, któremu leży na sercu pomaganie ubogim z pracy rąk, nigdy sam nie odczuje braku czegokolwiek. Kto poi innych, sam będzie napojony, a podpłomyk, który wdowa dała prorokowi, nie spowodował ubytku mąki w jej garcu. Pierwsza Królewska 17:12-13. Zaprowadzili ich również na miejsce, gdzie zobaczyli męża zwanego głupim, który wraz z niejakim dowcipu brak myli i szorowali pewnego Etiopczyka, chcąc uczynić go białym. Im więcej go jednak myli, tym był czarniejszy. Zapytali się więc nasi wędrowcy, znów pasterzy, co to ma znaczyć. Oni zaś odpowiedzieli: podobnie ma się sprawa z każdym złym człowiekiem. Wszystkie wysiłki mające na celu zdobycie dla niego dobrej sławy sprawiają w rezultacie tylko to, że staje się jeszcze gorszym. Tak było z faryzeuszami i tak będzie z wszystkimi obłudnikami. Wtedy rzekła miłosierna żona Mateusza do chrześcijanki: matko, jeśli byłoby to możliwym, chciałbym zobaczyć tę rozpadlinę w zboczu wzgórza, zwaną potocznie boczną drogą do piekła. Chrześcijanka powiedziała więc o tym jej życzeniu pasterzom, którzy zaprowadzili ich do tych drzwi, otworzyli je i kazali miłosiernej nadsłuchiwać. Po chwili usłyszała, jak ktoś mówił następujące słowa: niechaj będzie przeklęty mój ojciec za wstrzymywanie mych nóg od dróg pokoju i życia. Inny zaś mówił: ach, gdybym raczej został rozszarpany na sztuki, zanim zdecydowałem się na uratowanie mego życia kosztem zguby mej duszy. Inny zaś rzekł: gdybym mógł żyć raz jeszcze, zaparłbym się samego siebie, byleby się nie dostać tutaj. Młodej tej niewieście zdawało się wreszcie, że ziemia drży i jęczy pod jej nogami, tak bardzo była wystraszona. Blada jak chusta i drżąc cała, odeszła z tego miejsca, mówiąc: błogosławiony mąż i niewiasta, którzy są wybawieni od znalezienia się w tym miejscu. Gdy pasterze już im pokazali wszystkie te rzeczy, zaprowadzili ich z powrotem do pałacu i ugościli, czym chata bogata. Miłosierna, będąc młodą, w poważnym stanie niewiastą, zapragnęła posiąść jedną rzecz, którą tam zobaczyła, ale wstydziła się o nią poprosić. Teściowa zapytała ją więc, co jej dolega, Wyglądała bowiem, jak gdyby nie była całkiem zdrowa. Wówczas miłosierna rzekła: wisi tutaj w jadalni zwierciadło, o którym nie mogę przestać myśleć. Jeśli go nie będę mogła otrzymać, to wydaje mi się, że poronię. Matka jej rzekła więc: wspomnę o twoim pragnieniu pasterzom, a na pewno nie odmówią twemu życzeniu. Ona jednak rzekła: wstyd mi tego, aby mężowie ci wiedzieli o takiej mojej zachciance. Nie, moja córko, odpowiedziała chrześcijanka, to nie jest wstydem. Jest to raczej cnotą pragnąć posiadać taką rzecz. Miłosierna rzekła więc: wobec tego zechciej, matko, zapytać się, czy pasterze byliby skłonni mi to zwierciadło sprzedać.